Kiedy po chwili obejrzał się za siebie, stwierdził, że jest już o paręset stóp ponad doliną, lecz wciąż jeszcze, choć z dala, dostrzega w mroku krętą kolumnę jeźdźców przeprawiających się przez brody i ciągnących ku przygotowanemu dla nich obozowisku. Tylko król z przyboczną gwardią jechał na górę do warowni. Wreszcie poczet królewski dotarł na ostrą grań, skąd droga, wrzynając się między ściany skalne, wiodła krótkim zboczem na rozległą platformę. Ludzie zwali ją Firienfeld, a była to zielona hala, porosła trawą i wrzosem, górująca nad głębokim korytem śnieżnego potoku, wsparta o zbocza ogromnych gór, które ją osłaniały. Od południa piętrzył się nad nią nagi wierch, od północy zębaty jak piła masyw Irensagi. Między nimi zaś, na wprost jadących, wznosiła się ponura czarna ściana Dwimorbegu, nawiedzonej góry wystrzelającej ponad zalesione ciemnymi świerkami stoki. Dwa szeregi sterczących pionowo bezkształtnych głazów dzieliły płaszczyznę na pół, niknąc w oddali w mroku i w cieniu drzew. Kto by się odważył iść tą drogą, zaprowadziłaby go wkrótce do czarnego lasu Dimhold pod nawiedzoną górą, przed ostrzegawczy kamienny słup i ziejącą ciemną paszczę zakazanych drzwi. Tak wyglądała warownia Dunharrow, dzieło dawno zapomnianego plemienia. Zaginęło w niepamięci nawet jego imię, nie zachowane w żadnej pieśni ani legendzie. Nikt też nie wiedział, jakiemu celowi służyło pierwotnie to obronne miejsce, czy było tu Ongi miasto, czy może tajemna świątynia, czy też grobowiec króla. Ludzie trudzili się, ociosując tu skały za czarnych lat, zanim pierwszy statek przybił od zachodnich wybrzeży, zanim Dunedainowie założyli państwo Gondoru. Nie zostało po dawnych mieszkańcach innych śladów, prócz kamiennych posągów, wytrwale strzegących każdego zakrętu drogi. Merry przyglądał się szpalerowi kamieni. Były czarne i poszczerbione zębem czasu. Niektóre pochyliły się, inne padły na ziemię, jeszcze inne popękały i rozsypały się w gruzy. Wyglądały jak rzędy starych drapieżnych zębów. Zastanawiając się, jakie mogło być ich przeznaczenie, hobbit miał nadzieję, że król nie zamierza jechać wytyczonym przez nie szlakiem dalej w noc. Nagle spostrzegł po obu stronach kamiennej drogi zgrupowane namioty i szałasy, wszystkie jednak odsunięte nieco od drzew i skupione raczej w pobliżu krawędzi urwiska. Większa ich część znajdowała się na prawo od drogi, tam bowiem Firienfeld rozpościerało się szerzej. Na lewo rozbity był mniejszy obóz, w środku którego wznosił się wysoki namiot. Z tej właśnie strony, na spotkanie skręcających z drogi przybyszów, wyjechał jeździec. Jeździec okazał się kobietą, jak Merry stwierdził, podjeżdżając bliżej. W zmroku lśniły długie warkocze, chociaż głowę okrywał rycerski hełm, a pierś – zbroja. U pasa zaś zwisał miecz. – Witaj, władco Marchii! – krzyknęła. – Serce moje raduje się z twojego powodu. – Witaj, Eowino! – odparł Theoden. – Wszystko w porządku? – W porządku – odpowiedziała. Lecz Merry miał wrażenie, że głos kłamie słowom i że młoda pani jest spłakana, jeśli można posądzać o łzy kobietę o tak mężnym obliczu. Wszystko dobrze. Ciężka to była wyprawa dla ludzi oderwanych znienacka od rodzinnych domów. Doszło do sprzeczek i narzekań, bo przecież dawno już wojna nie wypędzała nas z naszych zielonych pól. Teraz jednak panuje zgoda i porządek, jak widzisz. Mieszkanie dla ciebie przygotowane. Doszły mnie bowiem wieści, że wracasz i oczekiwałam cię właśnie o tej godzinie. A więc Aragorn dojechał pomyślnie, rzekł Eomer. Czy jest może jeszcze tutaj? Nie, już go nie ma, odparła Eowina, odwracając twarz i patrząc na góry, ciemniejące od wschodu i południa. Dokąd pojechał? Spytał Eomer. Nie wiem, odparła. Przybył późnym wieczorem i ruszył dalej wczoraj o świcie, zanim słońce wyjrzało zza szczytów. Widzę, że jesteś zmartwiona, moja córko, rzekł Theoden. Co się stało? Powiedz, czy mówił ci o tej ścieżce? Wskazał nawiedzoną górę majaczącą u końca kamiennej drogi, która już ginęła w mroku. Czy wspominał o ścieżce umarłych? Tak, królu, odparła Eowina. Przekroczył próg ciemności, z których nikt nigdy jeszcze nie powrócił. Nie mogłam go od tego powstrzymać. Poszedł tam. A więc rozstały się nasze drogi, powiedział Eomer. Aragorn zginął. Musimy dalej jechać bez niego i z mniejszą nadzieją w sercu. Posuwali się zwolna przez niskie wrzosy i trawę, nie rozmawiając już więcej, aż znaleźli się przed namiotem królewskim. Wszystko było na przyjęcie gości gotowe, a Merry przekonał się, że nie zapomniano nawet o nim. Tuż obok królewskiej siedziby wzniesiono namiocik, z którego hobbit, siedząc samotnie, obserwował ludzi wchodzących do wielkiego namiotu i wychodzących z niego po otrzymaniu od króla rozkazów. Noc zapadła, gwiazdy uwieńczyły ledwie widoczne szczyty górskie na zachodzie, lecz na wschodzie niebo było czarne i puste. Szpaler kamieni ginął sprzed oczu, zanim jednak majaczyła czarniejsza niż ciemność nocy ogromna i zwalista bryła nawiedzonej góry. Ścieżka umarłych, mruknął do siebie Merry. Ścieżka umarłych? Co to znaczy? Wszyscy mnie porzucili. Wszyscy poszli na spotkanie groźnego losu. Gandalf i Pippin na wschód, na wojnę. Sam i Frodo do Mordoru, a Legolas z Gimlim na ścieżkę umarłych. Ale teraz pewnie przyjdzie wkrótce kolei na mnie. Ciekawe, o czym oni tu dokoła tak rozprawiają i co król zamierza robić. Bo oczywiście wypadnie mi pójść tam, dokąd on pójdzie. Wśród tych posępnych rozmyślań nagle przypomniał sobie, że jest okropnie głodny. Wstał więc, żeby rozejrzeć się po dziwnym obozowisku, czy nie znajdzie się w nim nikt, kto by podzielał jego apetyt. W tej samej jednak chwili zagrała trąbka i przed namiocikiem stanął goniec, wzywając Teodenowego Giermka do służby przy królewskim stole. Po środku namiotu odgrodzono haftowanymi zasłonami niewielką przestrzeń i wysłano ją skórami. Tam przy małym stole zasiadł Theoden z Eowyną, Eomerem i Dunhere, wodzem ludzi z Harrowdale. Merry stanął za krzesłem króla, aby mu służyć, lecz po chwili starzec, ocknąwszy się z zadumy, zwrócił się do niego z uśmiechem. — Nie, mości Meriadoku, rzekł. — Nie będziesz tak stał. Możesz siedzieć obok mnie zawsze, dopóki jesteśmy w granicach mego królestwa i masz rozweselać mnie opowieściami. Zrobiono hobbitowi miejsce po lewej ręce króla, nikt jednak nie prosił go o opowieści. Mało rozmawiano w ogóle. Wszyscy jedli i pili w milczeniu, aż w końcu, zbierając się na odwagę, Merry zadał pytanie, które dręczyło go od dawna. — Miłościwy panie, dwakroć już przy mnie wspomniano o ścieżce umarłych, rzekł. — Co to za szlak? Gdzie jest obieży świat, czyli, chciałem powiedzieć, dostojny Aragorn? Dokąd się udał? Król westchnął. Nikt jednak nie kwapił się z odpowiedzią. Dopiero po dłuższej chwili odezwał się Eomer. Nie wiemy i bardzo jesteśmy stroskani. A co do ścieżki umarłych, to ty sam, Meriadoku, postawiłeś już na niej pierwsze kroki. Nie chcę cię przerażać złą wróżbą. Po prostu droga, którą wspinaliśmy się tutaj, prowadzi dalej pod drzwi otwierające się w lesie Dimholt. Co jednak za nimi się znajduje, nikt nie wie. Nikt nie wie, rzekł Theoden. Lecz stare legendy, rzadko dziś opowiadane, mówią o tym coś niecoś. Jeśli nie kłamią te pradawne opowieści, które w rodzie Eorla przekazywano z ojca na syna, za drzwiami pod nawiedzoną górą istnieje tajemna ścieżka prowadząca pod ziemią ku nieznanemu celowi. Nie znalazł się śmiałek, który by odważył się zbadać jej sekrety od czasu, gdy Baldor, syn Brega, przekroczył owe drzwi, by nigdy nie wrócić pomiędzy żyjących. Podczas uczty, którą Brego wyprawił z okazji uroczystego otwarcia pałacu Meduseld, Baldor, rozgrzany winem, złożył pochopnie przysięgę, że wyjaśni tajemnicę tej drogi. Tak stało się, iż nigdy nie zasiadł na tronie przeznaczonym mu z prawa dziedzictwa. Ludzie mówią, że ścieżki tej strzeże plemię umarłych z czasów czarnych lat i że ci strażnicy nie dopuszczają nikogo z żyjących do swej tajemnej siedziby, lecz sami niekiedy pokazują się w postaci cieni przemykających spod drzwi wzdłuż kamiennej drogi. Mieszkańcy Harrowdale zamykają wtedy na trzy spusty drzwi swych domów, zasłaniają okna i drżą ze strachu. Ale umarli rzadko wychodzą z podziemi. Zdarza się to tylko w czasach wielkiego niepokoju i śmiertelnego zagrożenia. Mówią jednak w Harrowdale, powiedziała Eowina ściszając głos, że niedawno w bezksiężycową noc widziano przeciągające tędy wielkie wojska w dziwnych zbrojach. Skąd ta armia przybyła, nie wiadomo, lecz dążyła kamienną drogą pod górę i zniknęła w jej wnętrzu, jakby spiesząc na umówione spotkanie.
Dlaczego więc Aragorn obrał tę drogę? Spytał Merry. Czy nikt nie może tego wyjaśnić?
Jeśli tobie jako przyjacielowi nic o tym nie powiedział, odparł Eomer, nikt z ludzi żyjących nie wie, czym się kierował i do czego zmierzał.
Wydał mi się bardzo zmieniony od owego dnia, gdy go pierwszy raz ujrzałam w królewskim pałacu, powiedziała Eowina. Bardziej posępny i starszy. Można by myśleć, że go coś urzekło, jak bywa z ludźmi, których wzywają umarli.
Może go wezwali, odparł Theoden. Serce mi mówi, że już go więcej w życiu nie zobaczę. Ale to mąż królewskiej krwi, powołany do wielkich przeznaczeń. Tym się pociesz, córko, bo widzę, że zasmuca cię jego los i potrzebujesz pociechy. Legendy mówią, że kiedy potomkowie Eorla po przybyciu z północy przeprawili się przez Śnieżny Potok, szukając obronnych miejsc i schronów na dni grozy, Brego ze swoim synem Baldorem wspiął się po skalnych schodach do tej warowni i tędy doszedł pod drzwi umarłych.